Wiesław Myśliwski mówił, prawdziwym językiem jest język mowy, nie pisma. Język pisma jest językiem wtórnym. A my sobie porozmawiamy o tym, co napisane i porozmawiane już za chwilę w programie.
Nie tylko rozrywkowa, niedziela radiowa.
Profesor Michał Szczyszek z Uniwersytetu Adama Mickiewicza w Poznaniu. Dzień dobry.
Dzień dobry Państwu.
Językoznawca, polonista z Instytutu Filologii Polskiej. Specjalizuje się Pan w lingwistyce sądowej i komputerowej, czyli sztuczna inteligencja, komunikacji interpersonalnej, tej werbalnej, tej niewerbalnej i wariancie mówionym języka polskiego. No, jest też Pan specjalistą od norm językowych. Na początek może w takim razie normy i o pilnowanie tych norm, no bo skoro język się zmienia, a zmienia się, można by powiedzieć z godziny na godzinę, to właściwie czego należy pilnować?
Ojej, trudne pytanie. Z normami jest tak, że one faktycznie są przestrzegane, czasami są nieprzestrzegane. Różnie to wygląda faktycznie. A tak jak pani redaktor powiedziała, faktycznie język zmienia się nieustannie. Zmienia się z godziny na godzinę, może nie, ale z dnia na dzień już być może tak, bo faktycznie to, co było powiedziane wczoraj, to być może dzisiaj już jest zapomniane. Nie chodzi o struktury gramatyczne, o formy fleksyjne, struktury składniowe, ale głównie wyrazy bardzo szybko się zmieniają. One podlegają, ten system leksykalny podlega najszybszym zmianom językowym. I norma musi za tym jakoś nadążać. I tutaj mamy taki pewien dysonans poznawczy, może by było tak uczenie powiedzieć, ponieważ język ewoluuje zgodnie z doktryną darwinowską, bez celu. No, jakoś tam się rozwija, ewoluuje po prostu, jakby powiedział właśnie Darwin albo jego następcy. Natomiast my chcemy nałożyć na ten żywioł języka jakieś właśnie normy. Tak jak normami prawnymi. Rzeczywistość jest jaka jest, a my w procesie legislacji uporządkować nasze społeczne funkcjonowanie w ramach jakiegoś systemu prawnego. Tak samo tutaj z normami językowymi też próbujemy opisać język pod względem normatywnym, to znaczy to, te elementy, i tutaj przechodzimy do tak uczonej definicji normy językowej, te elementy języka, które są funkcjonalne, które są potrzebne, które są interpersonalnie komunikatywne, zrozumiałe dla wszystkich użytkowników danego języka.
Ale to nie jest tak, że to wy językoznawcy narzucacie ten język. To jest tak, że najpierw zmienia się, bo zaczęliśmy od zmian w języku, ale tak naprawdę najpierw zmienia się rzeczywistość,
oczywiście,
za którą język musi nadążać.
Oczywiście, rzeczywistość jest czymś obiektywnie istniejącym i każdy język próbuje ją opisać zgodnie ze słynnym zdaniem Wittgensteina, że to, co jest w języku nazwane, istnieje w naszym umyśle po prostu. Natomiast norma jest, jak mawiał wybitny językoznawca Emil Kosseriu, jednym z poziomów wewnętrznej organizacji języka. Czyli jest to zjawisko immanentnie związane z językiem, wewnętrzny poziom organizacji języka. Tak jak mamy właśnie język, czyli jak to mówimy uczenie, system językowy, tak norma porządkuje nam te elementy systemowe, językowe, za pomocą których możemy się właśnie wzajemnie zrozumieć. I ona występuje w każdym języku. Bo gdy prowadzimy badania, ja akurat nie, ale moi koledzy dialektolodzy, nad gwarami, dialektami języka polskiego, czy różnych innych języków w różnych krajach, no to widać ewidentnie, że wykształca się jakaś norma. W przypadku polskiego obszaru językowego mamy obszar śląski, gdzie mówimy już coraz częściej jednak o odrębnym języku śląskim. No i proszę zobaczyć, natychmiast pojawia się potrzeba jakiejś kodyfikacji. O kodyfikacji to za chwilkę parę słów, bo to jest zjawisko już, czy proces językoznawczy, czyli narzucony przez człowieka, przez być może językoznawców, filologów, ludzi zainteresowanych kulturą
bardzo słowa. Korzystny oczywiście dla tych języków, ale też myślę sobie, że przynoszących pewne straty, bo jak to z kodyfikacją bywa, prawda, z ujednoliceniem.
Tak. Jest obosieczne, faktycznie. Zapisujemy w normie, przepraszam, język tworzy normę językową, każdy język, to co przed chwilą sobie powiedzieliśmy, a językoznawcy, czy jacyś specjaliści, czy miłośnicy języka próbują to skodyfikować, czyli opisać, na papierze spisać, tak jak mamy w przypadku prawa normy zwyczajowe, prawo zwyczajowe, a kodyfikatorzy, czyli Obecnie w polskim systemie ustrojowym mamy legislację przeprowadzoną w parlamencie i właśnie kodyfikatorzy, legislatorzy zapisują to. Tak samo językoznawcy zapisujemy, czyli kodyfikujemy tę wewnętrzną normę językową, ten poziom organizacji języka. I faktycznie czasami coś nam umknie w tej kodyfikacji, a coś zostanie. I czasami to coś, co zostaje, zostaje trochę długo w stosunku do ewolucji języka.
Ja bardzo lubię kaszubski przykład, dlatego że kiedy tam zbiera się rada mająca właśnie ujednolicić ten język i ewentualnie wprowadzić nowe słowa, no bo zmienia się rzeczywistość, więc te nowe słowa są potrzebne, no to zapraszają tam oczywiście fachowców od języka.
Bardzo dobrze, tak.
I poetę albo poetkę. Dlatego, że to ich wyobraźnia bardzo często, odbiegająca od naukowych struktur, nie posługująca się naukowymi narzędziami, podsuwa rozwiązanie, które jest bardzo blisko rzeczywistości. Prawda, że świetny pomysł?
Zgadza się. No, mamy słynnego poetę, który był wielkim poetą, Juliusz Słowacki, powiedział, że język giętki musi być, żeby wyraził to, co pomyśli głowa. I faktycznie proszę zwrócić uwagę na strukturę Nagrody Nobla. To tutaj trochę dojdziemy do językoznawstwa, normy językowej. Paradoksalnie tylko na chwilkę dojdziemy. No bo mamy Nagrodę Nobla z matematyki, medycyny i tak dalej. I mamy z literatury. To znaczy właśnie w ten sposób Nobel docenił wkład wybitnych pisarzy w kształtowanie języka, języków, kultury językowej, de facto w kształtowanie tego, co Wittgenstein nazwał właśnie tym opisem języka za pomocą, opisem świata za pomocą języka. Tak, to pisarze, wybitni pisarze potrafią, językoznawcy nie. Ja nie potrafię, ja potrafię tylko to opisać.
Przy czym ten język pojawia się w pewnym momencie język pisany, a wcześniej był to język mowy. W Somalii ten język pisany pojawił się dopiero w latach 70. ubiegłego stulecia. To jest kilkadziesiąt ledwie lat. A co nie znaczy, że nie było tam języka, co nie znaczy, że nie było tam poezji, prawda?
Oj, to jest wielki temat. Jak mówią niekiedy na ulicach, to jest puszka z Pandorą. Oczywiście sobie żartuję w tym sensie, że nie ma puszki z Pandorą, tylko jest puszka Pandory. A poważnie rzecz biorąc, mamy dane językowe, ale to raczej jest rekonstrukcja pewnej hipotezy. Język ludzki w takiej postaci, jakiej go znamy, czyli jak my to uczenie mówimy, poziom dwuklasowy, składający się z dwóch elementów policzalnych, czyli policzane liczby słów. W języku polskim szacujemy, że jest około 80 tysięcy słów. Policzane liczby głosek, czyli około 40 w języku polskim i tak dalej, możemy stworzyć niepoliczalną liczbę wypowiedzi. No i w takim kształcie język szacuje się na podstawie pewnych danych kopalnych, genetycznych, ale też pewnej rekonstrukcji językowych, że powstał jakieś 200 tysięcy lat temu. To jest ta niższa granica wieku języka. Związana raczej z powstaniem gatunku Homo sapiens w procesie ewolucji, ale też niektórzy ewolucjoniści, biolodzy zauważają ślad ekspresji genu językowego. Mam taki gen języka, N2 coś tam, już teraz nie pamiętam, przepraszam, który daje jakąś ekspresję w mózgu, która się odbija w czaszce i takie ślady kopalne odnajdują biolodzy u naszych dawniejszych krewnych hominidów sprzed 2-3 milionów lat. Więc prawdopodobnie język jest gdzieś tak powstał w takiej przestrzeni. Natomiast pismo zostało wynalezione, odkryte dopiero 12-15 tysięcy lat. To jest sekunda.
Na zegarze języka.
Na zegarze języka, tak jest. Jeszcze wczoraj przeczytałem, przyznam się, że w internecie, muszę to sprawdzić, przeprowadzono takie badania za pomocą różnych modeli sztucznej inteligencji, w których zrekonstruowano ewolucję języka, ale różnorodność językową. Się okazało, że w epoce Holocenu te języki zaczęły się coraz bardziej różnicować, a największe zróżnicowanie języków na świecie, kilkadziesiąt tysięcy języków, szacuje się na podstawie tych danych wygenerowanych ze sztucznej inteligencji za pomocą określonych procedur badawczych, że największe zróżnicowanie języków nastąpiło między pierwszym a trzecim tysiącleciem przed naszą erą. Czyli w momencie, gdy człowiek zaczął się osadzać na roli, zaczął być rolnikiem, a nie tylko wędrowcem. No od tego czasu generalnie ta różnorodność językowa nam stopniowo zanika. Mamy coraz mniej języków. Dzisiaj na świecie funkcjonuje około 7-7,5 tysiąca języków. A tempo ich wymierania jest porównywalne do tempa wymierania gatunków niestety, ponieważ w ciągu roku ginie, wymiera do czterech języków. mniejszych, zagrożonych, jak to mówimy, kolateralnych, a w perspektywie życia przeciętnego Europejczyka, czyli 70-80 lat zaniknie na świecie w perspektywie takiej długości życia kilkanaście języków.
To ma oczywiście związek z tym, że znikają społeczności, które się tymi językami posługiwały, tak, ale czy przypadkiem, teraz proszę wybaczyć ewentualne nieporozumienie w tym, co powiem laiczce, czyli mnie, ale czy przypadkiem nie ma to też wiele wspólnego z naszą komunikacją, z naszą interpersonalnością, dlatego że, żeby powstał język, no, język powstaje nie dla nas samych. Gdybyśmy byli sami, gdybyśmy się nie musieli komunikować z drugą osobą, nie potrzebowalibyśmy języka. Nasze bogate życie wewnętrzne nie musiałoby być wyrażane ani w mowie, ani w piśmie. Ale ponieważ musimy się komunikować z drugą osobą, no to w ten sposób rozwijamy swój język. Aż tu nagle dochodzi do głosu też, i to jest moje pytanie, moja wątpliwość, moja ciekawość, aż tu nagle dochodzi do głosu sztuczna inteligencja, która w dużej mierze te nasze kontakty no, zabija po prostu. One z czasem przestaną być potrzebne. Ja nie będę się musiała z panem komunikować, bo załatwi za nas tę rozmowę, a może w ogóle rozmowa zniknie ze świata. Rozmowa podstawowa forma komunikacji językowej. No właśnie, jaka jest rola tej sztucznej inteligencji? Pan weźmie za kilkadziesiąt minut udział w debacie język i językoznawstwo wobec sztucznej inteligencji tutaj na scenie, która jeszcze się w tej chwili buduje i buduje się wysiłkiem rąk konkretnych kolegów i koleżanek. Na moment być może wirtualną w przyszłym roku zbuduje nam sztuczna inteligencja. Nie wiem, a pan będzie siedział u siebie w Poznaniu i będzie pan gościł u nas. Jak to będzie?
Tego nie wiemy. Zobaczymy, jak to faktycznie będzie. Natomiast tak, faktycznie rozmawialiśmy do tej pory o różnych aspektach języka, o funkcjonowaniu normy językowej i o tak zwanych biologicznych podstawach języka, ale język jest tworem społecznym. Bez społeczeństwa nie istnieje. Bez społeczeństwa, które jest nosicielem danego języka, użytkownikami danego języka, nawet najmniejsza grupa społeczna, która wytwarza jakiś swój sposób komunikacji, tworzy swój własny język. Uczenie mówimy o tym w takich momentach o tak zwanych socjolektach, czyli językach grup społecznych, czyli na przykład socjolekt miłośników muzyki rockowej. To jest właśnie socjolekt. Albo profesjolekty, czyli języki zawodowe, każda grupa lekarska na przykład, prawników, nauczycieli, studentów, uczniów ma swoje własne. No, uczniów czy studentów to może są to socjolekty, ale inne grupy zawodowe, które tutaj wymieniliśmy, to są właśnie profesjolekty, czyli języki zawodowe. No i tak, faktycznie język istnieje tylko w społeczności, która go używa. Mamy przykład łaciny, która wymarła około XVI wieku po próbie rekonstrukcji łaciny starożytnej i została zachowana tylko w dyplomacji do XIX-XX wieku i w państwie watykańskim jako język urzędowy, ale nie ma człowieka na świecie, przynajmniej ja takiego nie znam, osobiście ani z literatury, dla którego język łaciński, łacina byłby językiem rodzimym, tak zwanym L1. No i to powoduje, że łacina jest językiem sztucznie podtrzymywanym z dobrodziejstwem inwentarza. Ja tutaj nie oceniam, bo to jest po prostu język jednego z państw oficjalnych. Natomiast faktycznie sztuczna inteligencja coś nam zmienia. My wiem, co nam zmienia sztuczna inteligencja. Jakby nie patrzeć, jest to wielki model językowy, więc jak najbardziej językoznawcy mielibyśmy tutaj dużo do powiedzenia. Każdy użytkownik języka miałby dużo do powiedzenia. Nie będziemy oczywiście tutaj opowiadali, bo chyba nam czasu nie starczy, o tym, jak zbudowane są te mechanizmy sztucznej inteligencji, te całe transformery itd., ale ostatecznie rzecz biorąc, cały model sztucznej inteligencji opiera się na jednej z koncepcji językoznawczej, na koncepcji semantycznej, to chodzi o tak zwaną dystrybucyjną teorię semantyki. I dzięki temu możemy ze sztuczną inteligencją rozmawiać tak, jakbyśmy rozmawiali z drugim człowiekiem. To jest takie nasze złudzenie, a przecież po drugiej stronie nie siedzi żaden człowiek, nie siedzi żaden mały Chińczyk, przepraszam Chińczyków, bardzo lubię Chiny. Chiny może niekoniecznie w tej kształcie, jakim teraz występują, ale Chińczyków, które chińską tak.
No, ale to jest też tak, jest dowód na zmiany językowe, bo kilkanaście lat temu nie przepraszałby pan za to, bo była to pewna, tak, prawda? Teraz
pewna metafora, pewna, zgadza się. Natomiast wracając tutaj do tego wątku sztucznej inteligencji, my w językoznawstwie obserwujemy też psycholodzy, że jeszcze nie tyle, czy już nie tyle sztuczna inteligencja, co rozwój komunikatorów internetowych spowodował pewną zmianę. Bo faktycznie, tak jak pani redaktor powiedziała, można być w dowolnym miejscu na świecie, połączyć się z dowolnym innym miejscem na świecie. Wiele konferencji w ostatnim czasie popandemicznym w ten sposób się odbywa, zdalnie, za pomocą różnych komunikatorów i to nam trochę ułatwia rzeczywistość, funkcjonowanie w różnych układach biznesowych, zawodowych, naukowych itd., itd. Ale jednocześnie komunikatory, zwłaszcza te pierwsze ich wersje, czyli SMS czy inne formy, których nas nie będziemy wymieniać, żeby nie spoilerować, nie powodować kryptoreklamy, powodują pewne ograniczenia, chociażby w postaci takie, że nie ma w nich polskich diakrytów, czyli tych kreskek nad literkami, pod literkami itd. Muszą to być krótkie formy, a więc w starych systemach SMS-owych to było 160 znaków. No to jak napisać cokolwiek istotnego na 160 znaków? To jest bardzo trudne. I to była pierwsza taka zmiana, którą obserwowaliśmy w użyciu języka ograniczonym poprzez wpływ jakichś cyfrowych.
Zanim o kolejnych zmianach, to tylko na marginesie dodam, że Demosthenes mówił mądrej głowie dość posłowie, więc właściwie dogadałby się z użytkownikiem Twittera.
Tak, to prawda, ale nie każdy ma. Studentom bardzo często mówię, że tylko wybitni pisarze są w stanie stworzyć tak zwaną konsytuację. To są te przenudne opisy przyrody Sienkiewicza, czy mój ulubiony przykład w pierwszych 50 stron imienia Róży Umberto Eco, gdzie jest opis straszliwie nudny. Przepięknego portyku klasztoru, w którym odbywa się cała akcja. A do czego to zmierza? To zmierza do wprowadzenia czytelnika w pewną rzeczywistość przedstawioną w tej powieści. My musimy się wczuć w XIII wiek Umberto Eco. My musimy się wczuć w XVII wiek w Potopie na przykład. Dlatego są te opisy przyrody, tak zwane opisy przyrody wprowadzane. To potrafią tylko wybitni pisarze wprowadzić taki opis, który natychmiast wprowadza nas w jakąś sytuację świata przedstawionego. I każdy jest wybitnym pisarzem. Ja nie jestem, ja nie potrafiłbym tak zrobić. Dlatego też właśnie, jak mówię studentom, w procesie komunikacji tej twarzą w twarz albo właśnie zapośredniczone elektronicznie za pomocą różnych komunikatorów umyka nam bardzo wiele informacji pozajęzykowych. Bo język jest tylko jednym z elementów komunikacji. My mamy wiele innych kanałów, tak zwanych multimodalnych kanałów komunikacji. Gesty, mimika, proksemika, czyli odległość między rozmówcami. Ona też ma znaczenie. Pauzy ciche, pauzy wypełnione, czyli tak zwane elementy pozawerbalne. Przepraszam, to było specjalne. Właśnie różnego rodzaju chrząknięcia też mają znaczenie. I tak na dobrą sprawę, wiele informacji w procesie komunikacji twarzą w twarz odczytujemy z elementów pozawerbalnych czy tych niewerbalnych, czyli właśnie gestologiczno-mimicznych itd., itd. Mamy takie badania, które niestety nie zostały powtórzone. W latach 70. amerykański psycholog Albert Mehrabian przeprowadził obdarzony pewnym błędem metodologicznym eksperyment, z którego wyszło, i to warto by było powtórzyć, by zweryfikować tę słynną tezę Mehrabiana, że w procesie komunikacji twarzą w twarz tylko 7% informacji przekazujemy za pomocą języka, elementów werbalnych, mówionych. Pozostałe elementy na poziomie 55% Mehrabian oszacował, że to są elementy gestologiczne, proksemiczne, mimiczne. A 30% to jest właśnie te pauzy ciche, pauzy wypełnione, chrząknięcia, jakieś tam mruknięcia itd., itd. To oczywiście ten eksperyment, on istnieje w nauce, w świadomości badaczy komunikacji. My wszyscy wiemy, jakim błędem jest obdarzony, ale pokazał pewną tendencję, że w procesie ewolucji Homo sapiens, jeżeli osiągnęliśmy 7% możliwości komunikowania się za pomocą języka, to proszę, co zrobiliśmy? Dzięki językowi wylądowaliśmy na Księżycu i wiele, wiele innych rzeczy zrobiliśmy. A gdybyśmy mieli większe możliwości językowe, które trzeba by było doszacować, bo powtarzam, ten eksperyment Mehrabiana jest uderzony pewnym błędem metodologicznym i te wyniki nie są stuprocentowo pewne, to trzeba by zweryfikować, to co moglibyśmy osiągnąć? Być może udałoby nam się dojść do poziomu, nie wiem, pierwszej, drugiej cywilizacji w skali Kardaszowa, czyli opanować naszą całą galaktykę i móc sobie funkcjonować bezpiecznie w różnych systemach gwiezdnych poza naszym Słońcem.
Oczywiście zanim byśmy tych systemów nie popsuli, bo mamy taką moc sprawczą.
Niestety, tak.
Ogromną. A propos sprawstwa, to język ma moc sprawczą, no bo przecież kiedy mówimy biorę sobie ciebie za żonę, no to biorę sobie ciebie za
Oczywiście.
Żonę, prawda?
A nawet za męża niektóre biorą.
Nawet niektórzy biorą za męża. Kiedy na przykład w języku niemieckim w latach 70. ubiegłego stulecia wprowadzono oficjalnie w dokumentach słowo kanclerin, czyli kanclerka, to otworzyło to drogę do tego, żeby na tym fotelu kanclerza mogła zasiąść kobieta. To, proszę Państwa, ktoś bardzo nerwowy na ulicy Zamojskiej. Nie wiem, dlaczego w niedzielny poranek ktoś na kogoś tak agresywnie trąbi. Pamiętajmy jeszcze o tej sztucznej inteligencji, dlatego że wydaje się, że algorytm staje się na przykład nowym cenzorem. Tutaj choćby to, że jakiś czas temu Muzeum Dickensa zniknęło z internetu. Na chwilę oczywiście, bo potem wyjaśniono całą tę sprawę, ale zniknęło dlatego, że okazało się, że algorytm w nazwisku pisarza wyrzucił go z internetu nie dlatego, że był niedobry dla żony, bił ją zdaje się nawet i zdradzał, ale dlatego, że w nazwisku odczytano takie słowo, które oznacza narząd męski, prawda? No i ciach, nie ma już. To rodzi też kolejne sytuacje, bo na przykład nie mówi się samobójstwo, nie mówi się, że ktoś umarł, nie pisze się w internecie bardzo często, tylko na przykład mówi się, nie wiem, już nawet nie pamiętam, jakiego słowa się używa. Zamiast seks, zeks, żeby algorytm tutaj. Tak. Więc pojawia się zupełnie nowy język pod tym wpływem.
Tak, algorytmy mają to do siebie, że są bezduszne, bo to jest tylko czy aż matematyka na bardzo wysokim zaawansowaniu. Wysoka matematyka. I to jest fascynujące. Natomiast faktycznie paradoksalnie, czy nie paradoksalnie, wprowadzane są pewne obostrzenia co do używania określonych struktur językowych, ażeby nie rozprzestrzeniać koncepcji, teorii zakazanych prawnie. Tak jak w Polsce mamy zakazane propagowanie faszyzmu, nacjonalizmu, komunizmu, mowy nienawiści itd., itd., czy seksualizacji w skali pornograficznej, czy nie daj Boże z wykorzystaniem dzieci. A więc trzeba było to jakoś spacyfikować, mówiąc wprost. I gdy przez kilkanaście miesięcy pracowałem w NASK-u, czyli Naukowej Akademickiej Sieci Komputerowej, która stoi na straży między innymi kontroli internetu ze względu na wykorzystywanie niewłaściwe tego internetu i śledzi pedofili, przestępców, którzy za pomocą języka i komunikacji językowej próbują się komunikować, to uzyskaliśmy dość dobre wyniki. Gdy opracowaliśmy określony program do wyszukiwania przestępstw internetowych popełnianych za pomocą języka. To się dzieje. Natomiast też jest w tym momencie tak zwana prewencja, czy recenzja prewencyjna, znana nam z PRL-u, niezbyt dobrze się kojarząca, ale faktycznie tutaj są dwie wartości. Tutaj można by było prawnika zapytać, która wartość jest ważniejsza, czy wolność słowa, czy prawo ludzi do tego, żeby nie byli krzywdzeni w sposób wykorzystania seksualnego, czy namówienia do przestępstwa itd., itd. To jest rywalizacja dwóch wartości, to jest odwieczny spór prawników i wydaje mi się, że czasami wolność słowa w internecie poszła za daleko. I to nie tylko moje zdanie, bo łuda anonimowości powoduje, że to, co powiedzielibyśmy w internecie, napisalibyśmy w internecie, na żywo człowiekowi prosto w oczy byśmy się nie zdecydowali. To powoduje, że właśnie te algorytmy tną wypowiedzi, które są nacechowane wyrażeniami, które mogą być uznane za łamanie prawa. Ale pojawia się w tym momencie kolejny problem, już tym razem społeczny, czy społeczno-językowy, językowo-społeczny, pojawia się nasza wewnętrzna cenzura. To, co znamy z PRL-u, Paweł Jasienica też miał jakąś wewnętrzną cenzurę ze względu na sytuację i czasy, w których żył. A tutaj pojawia się wewnętrzna cenzura z powodów innych niż w tamtym czasie. To znaczy cenzura, która nakazuje nam dopasowanie tekstu do algorytmów. I właśnie niedawno recenzowałem, niestety anonimowy, bo recenzje naukowe są obecnie anonimowe zjawisko, więc nie wiem, kto jest autorem. Mam nadzieję, że po audycji autorka się do mnie odezwą, albo przeczytam już później w tym czasopiśmie, do którego recenzowałem, że faktycznie powstaje nowy model komunikacji internetowej. To znaczy nadawcy mają na celu nie tylko przekonanie odbiorców, słuchaczy radiowych, telewizyjnych, internetowych odbiorców.
Ale i algorytmy.
Ale i algorytmy, żeby przypuściły te teksty. Tak jest. Stąd właśnie, tak jak pani redaktor powiedziała, te zapisy typu seks przez Z albo przez symbol dolara i tak dalej, mają zmylić algorytmy, żeby te treści niekoniecznie, i to trzeba powiedzieć, niekoniecznie zawsze zgodne z prawem przepuściły te algorytmy.
Nawiasem mówiąc, przypomniałam sobie, jakie to jest słowo, którym zostaje zastąpione słowo popełnił samobójstwo, znieżywił się. I to jest piękne słowo, znaczy straszna rzecz, tak. Ale samo słowo jest
interesujące.
Interesujące, tak. Dziękuję panu za podpowiedź. Gdyby to była audycja nie na żywo, słowo piękne bym wycięła i zostawiła tylko interesujące. Jeszcze o jedną rzecz na koniec, chociaż tematów do poruszenia z panem miałabym masę, ale bardzo interesowałoby mnie to, jak to jest z naszym językiem, czy on się zmienia, mam nadzieję, że tak i mam nadzieję, że w dobrą stronę, jeśli chodzi o całą resztę świata, czyli o inne zwierzęta, inne niż my, o przyrodę, na przykład rzeki, prawda? To ma związek też z nadawaniem osobowości prawnej i tak dalej, i tak dalej. My się zmieniamy rzeczywistość, ale mam wrażenie, że język za nią nie nadąża. Wciąż posługujemy się starym.
To prawda. Rzeczywistość, jaka jest, każdy widzi. Ona zmienia się w sposób nieprzewidywalny dla jakiegokolwiek człowieka, czy dla jakiegokolwiek systemu komunikacyjnego, w tym dla języka. Język zawsze będzie wtórny względem rzeczywistości, bo język opisuje to, co jest, ale też dokonuje pewnej interpretacji tych zjawisk obiektywnie istniejących w rzeczywistości. Mówimy o tak zwanym językowym obrazie świata. To jest koncepcja zapoczątkowana przez takich badaczy amerykańskich jak Lakoff i Johnson, a w Polsce rozwijana w Lubelskiej Szkole Kognitywistyki czy Etnolingwistyki przez mierzyjącego już Jerzego Bartnińskiego. To pokazuje, że faktycznie my w jakiś sposób profilujemy językowo rzeczywistość. Znaczy, rzeczywistość istnieje niezależnie od tego, jak my ją opiszemy. Natomiast my, jako ludzie, opisujemy ją w określony dla nas wygodny sposób. Zwróćcie Państwo uwagę, to co powtarzam też zawsze studentom, na gwiazdozbiory. Przecież wiadomo, że gwiazdozbiory to jest przypadkowy zbiór obiektów świecących na nocnym niebie, które są oddalone między sobą o miliony, miliardy lat świetlnych, a my je z perspektywy Ziemi, czyli tej części Wszechświata, tej części Drogi Mlecznej, widzimy w taki sposób, że nam przypomina się albo niedźwiedź, czyli Wielka Niedźwiedzica, albo Wielki Wóz, albo Krzyż Południa i nadajemy te nazwy zupełnie przypadkowym zbiorom gwiazd. I w ten sposób profilujemy sobie rzeczywistość astronomiczną. No i tak jest z każdą rzeczywistością. No język musi nazywać to, co istnieje, ale w sposób określony, sprofilowany. I między językami, między kulturami mamy też różne postrzeganie rzeczywistości. Jeśli można jeszcze ostatni przykład podać, to jest mój ulubiony przykład, kwestia czasu. Czas. Czas w Europie mamy policzalny, liniowy, tak? Coś, co się wydarzyło kiedyś w przeszłości, może mieć wpływ na teraźniejszość, może mieć wpływ na przyszłość, ale my się nie cofniemy do przeszłości. Po prostu tempus fugit, czas płynie, czas biegnie. W Azji mamy, co do zasady, tak uogólniając, czas kolisty, tak to się mówi, bo mamy kwestię reinkarnacji, czyli możemy powrócić w następnym życiu do jakiejś innej postaci cielesnej, zwierzęcej i tak dalej. Natomiast najlepsze postrzeganie czasu mają rdzenni mieszkańcy Afryki. Czas nie istnieje jako taki. Czas jest zależny od człowieka. To znaczy, kiedy wstanę, włączam przycisk czasu. Zaczyna ten czas biec. I jest takie słynne powiedzenie, że my w Europie mamy zegarki, a w Afryce mają czas.
A państwo mają szczęście, jeśli są państwo dziś w Zamościu, dlatego że profesor Michał Szczyszek, którego słucha się znakomicie, znalazł dla nas czas i o 10:00 usiądzie na scenie i weźmie udział w debacie język i językoznawstwo wobec sztucznej inteligencji. To jest pasmo językowe, które bardzo serdecznej uwadze państwa polecam. Dziś rozpoczyna się tu właśnie o 10:00 Zamojska Akademia Kultury, profesor Michał Szczyszek, nie tylko rzecz jasna. Bardzo panu dziękuję.
Dziękuję bardzo za zaproszenie i miłej niedzieli.